2. Namaszczenie chorych. Na kozetce spoczywał mężczyzna rasy czarnej. Podobnie jak ostatnia wczorajsza pacjentka Maxa, był lekarzem przychodni Phoenix, rządowej placówki przeznaczonej dla prominentnych obywateli Vancouver. Max usunął ostatnie igły z czoła pacjenta. Usiadł na obrotowym krześle, dobrodusznie się uśmiechnął i oznajmił: zakończyliśmy zabieg. Jak pan się czuje, panie Jones? Ależ mówmy sobie po imieniu, mamy do tego prawo, jestem Bill. Odparł z entuzjazmem mężczyzna na kozetce i wyciągnął przed siebie otwartą dłoń. Max chwycił ją niespiesznie. Gdy pacjent nie zamierzał zwolnić uścisku, skierował na niego pytający wzrok. Po ostatnich zabiegach znacząco zredukowałem liczbę przyjmowanych medykamentów, kontynuował żywiołowo Bill. A mimo to poprawiła się moja kondycja, samopoczucie i chyba nawet wygląd. To budujące, miło mi to słyszeć, odparł kurtuazyjnie Max, próbując co chwilę delikatnie wyszarpnąć swoją dłoń z uścisku. Bezskutecznie. Jednak wiadomo mi, że możemy posunąć się w terapii jeszcze dalej. Bill wyszczerzył śnieżnobiałe zęby. Przejrzałem twoje akta, Max. Oto siedzi przede mną mistrz jednej igły z XXI wieku. Ten, który za pomocą pojedynczego nakłucia potrafił czynić cuda nie tylko z ludzkim ciałem, ale i... Bill zawiesił głos. Umysłem, dodał tajemniczo. Zdejmowanie bolesnych traum, wyciąganie z ciężkiej depresji. Jesteś prawdziwym magikiem, Max. Może kiedyś trochę nim byłem, powiedział bez przekonania terapeuta i zaprzestał walki o wyrwanie dłoni z uścisku Billa. Ten machnął, zniecierpliwiony długą ręką i ściszonym głosem cedził przez zęby. Ostatnio nie czuję się do końca sobą, Max. To znaczy, przez większość czasu jestem oczywiście starym, dobrym Billem, ale miewam momenty... Odwrócił głowę w bok i ze zmarszczonymi brwiami spoglądał w lustro na ścianie, jakby zobaczył tam zniekształcony obraz siebie. Sam nie wiem. Są takie chwile, jakby moja osobowość ulegała pewnej dezintegracji. Pomóż mi. I nie pierdol, że to niemożliwe, Max. Pacjent spoważniał i ścisnął dłoń terapeuty tak mocno, jakby robił to żelazną klamrą, dając mu do zrozumienia, że przedstawił nie prośbę, a żądanie. Max dał za wygraną. Dobrze, zatem spróbujemy. Proszę spróbować się odprężyć. Doceniam to, Max. Bill zamknął oczy i ułożył się spokojnie na kozetce, a siedzący obok mężczyzna wczuwał się w ślizgający puls pacjenta, przywodzący na myśl pełzającego węża. Max co prawda obiecywał sobie już nie wchodzić na poziom wspomnień, czy to szczęśliwych, czy traumatycznych, lecz nie sposób było odmówić Billowi. Był on szefem tego poziomu i odmowa mogłaby się wiązać z przykrymi konsekwencjami. Naraz Max zobaczył pierwsze obrazy. Wielką, tonącą w mroku halę oświetlaną jedynie siateczką promieni słonecznych, prześwitujących przez podziurawioną ścianę. Wyglądało to na ślady po kulach. W pomieszczeniu dostrzegł wokół siebie stłoczonych półnagich ludzi w łachmanach i unoszącą się w powietrzu zielonkawą mgiełkę. Wzdrygnął się. Zewsząd dochodził odgłos kaszlu, płaczu kobiet i gorzkie zawodzenie. Nagle brama została otwarta i do hali wkroczyła grupa żołnierzy. Odziani byli w kombinezony armii amerykańskiej, a ich twarze przysłaniały maski gazowe. Wymierzyli w ludzi gotową do użycia broń. Wszystko to działo się jakby w zwolnionym tempie, niczym obrazy wyświetlane na slajdach. Jednocześnie było to tak bezlitośnie realne. Max poczuł, że jakaś kobieta przytula go do swojej piersi, a jej ręce drżą. Pospiesznie wyszeptała mu coś do ucha, zdaje się, że po hiszpańsku. Jej trwożny szept zagłuszyła seria wystrzałów. Ludzie zaczęli krzyczeć bez opamiętania, po czym nastała martwa cisza. Kobieta, która tuliła Maxa, przygniotła go swoim bezwładnym ciałem. Max jest teraz małym, przerażonym chłopcem. Nie może nabrać tchu, dusi się. Terapeuta puścił dłoń Billa. Z tą chwilą wszystkie wizje zniknęły. Max potrzebował trochę czasu, aby odnaleźć się w dawnej rzeczywistości. Wciąż miał poczucie, że jego cząstka pozostała w tamtej hali, pośród martwych ludzi. Z trudem nabierał powietrze do płuc. Czy aby wszystko w porządku? Bill zauważył jego niedyspozycję. Czy kiedy to się dzieje, ta dezintegracja osobowości? Zaczął Max. Czy ma pan wtedy problemy z oddychaniem, omdlenia z tego powodu? Pacjent wymownie złapał się za klatkę piersiową i szybko pokiwał głową, potwierdzając. W porządku. Max w zamyśleniu sięgnął po opakowanie ze sterylnymi igłami. To będzie jedno nakłucie, oświadczył chłodno i dodał. Zaraz nadejdzie spokój, zanim ciało uwolni zamkniętą w nim traumę. Przez 24 godziny może się pan czuć nieswojo. Bolesne wspomnienia mogą powrócić. Trzeba się będzie z nimi zmierzyć. Ten ostatni raz. I trauma odejdzie. Trauma? Zdziwiony pacjent wytrzeszczył oczy i warknął. Jaka u diabła trauma? Wolałbym... Mów, nie pierdol, tylko mów! Uciął rozkazującym tonem Bill. Cała jego ogłada w jednym momencie się ulotniła. Została zdjęta niczym chwilowo nałożona maska. Max zrozumiał, że ponownie nie pozostawiono mu wyboru. Skojarzył obrazy z zaobserwowanej wizji z wydarzeniami ostatniego wieku i rzekł: Pana rodzina pochodzi z Meksyku, prawda? To, co wydarzyło się tam kilkadziesiąt lat temu, te czystki na granicy ze stanem Arizona... Z powodu narastającego zdziwienia gałki oczne Billa prawie wychodziły z orbit. Niezrażony Max kontynuował. Byli tam internowani ludzie, a pan jako dziecko był jednym z nich. Była tam też pana matka. Ona nie przeżyła, prawda? Leżący na kozetce pacjent silnie przetarł oczy, jakby się budził z głębokiego snu. Powoli usiadł. Patrząc tempo w podłogę, uśmiechnął się z przekąsem i kilka razy pokręcił z niedowierzaniem głową. Już dobrze, powiedział łagodnie Max. To boli. Ale ten ból odejdzie, wystarczy jedno nakłucie. Zostaw mnie! Syknął Bill i wyciągnął przed siebie otwarte dłonie, jakby za ich sprawą budował przed sobą niedostępny mur, odgradzający go od terapeuty. Raz jeszcze pokręcił głową. Wstał i bez słowa zaczął się ubierać. Na odchodne, zrezygnowany, rzucił przez ramię. Wy, zimniacy, nie jesteście do końca normalni. A z ciebie jest naprawdę popierdolony gość, Max. To, co tu zaszło... Będę musiał to zgłosić, spojrzał z ukosa na terapeutę. W życiu nie byłem na pograniczu z Meksykiem, a moja matka ma się wręcz wyśmienicie, powiedział Bill i wyszedł na korytarz. Pozostawiony sam ze sobą, Max splótł ręce z tyłu głowy. Nie myślał o niczym. Jego umysłem zawładnęła pustka. Siedział tak dłuższy czas, spoglądając smętnie na przeciwległą ścianę ozdobioną lustrem. Przed momentem przeglądał się w nim Bill. Miał nietęgą minę. Wydawało się, że patrzył na niepożądaną osobę. Dla odmiany Max patrzył w swoje oblicze bez wyrazu. Dobrze znał te rysy. Twarz odmrożonego po 200 latach 44-letniego obecnie mężczyzny z przedwczesną siwizną na skroniach. Te smutne, piwne oczy. Lekko obniżone kąciki ust i policzki, które szły im w sukurs ku dołowi. Czoło naznaczone głębokimi poziomymi bruzdami. W lustrzanym odbiciu widział podstarzałego człowieka. Lecz wewnętrznie czuł się starcem już od dawna. Podpierał się niczym laską wspomnieniami przeszłości oraz nędzną wolą przetrwania i sam sobie się dziwił, że jeszcze nie upadł. W porze lunchu na stołówce do samotnie spożywającego posiłek Maxa dosiadła się recepcjonistka Katrin. Swoim zwyczajem uczyniła to bez zaproszenia, za to z szerokim uśmiechem na ustach, który prawie nie schodził z jej drobnej, trochę szczurzej twarzy. Wmuszasz w siebie sam ryż? Zapytała z wyrzutem, patrząc na niezbyt wyszukane danie na talerzu Maxa. Dodałem trochę sosu sojowego. Odparł bez przekonania. Umartwiasz się niczym jakiś starożytny mnich. Za to ja nie zamierzam sobie żałować. Katrin potarła dłońmi kilkanaście kolorowych obręczy zdobiących jej przedramiona. Pochwyciła sztućce i zwiesiła je nad imponującym bukietem gotowanych warzyw z jaskrawo-niebieskim sosem. Mebo w gąbie. Wydukała niewyraźnie, gdy wzięła się za smakowanie swojej obiadowej porcji. A odnośnie nieba, ponoć ukończono już projekt odtwarzania warstwy ozonowej na Ziemi. Słyszałeś o tym, Max? Oczywiście nie ma żadnych szans na to, aby projekt wszedł w życie, ale jego elementy mogą być podobno wykorzystane do rekonstrukcji atmosfery Marsa. Katrin zamilkła na moment, z uwagą nadziewając na widelec pomidor i z przesadną pasją rzekła: A Chińczycy założyli kolejną bazę na Czerwonej Planecie. Jak nic będzie z tego wojna. Coraz bardziej doceniam fakt, że mój kontener mieszkalny znajduje się tuż przy schronie przeciwatomowym, Max. Właściwie to zjadłbym kawałek brokuła. Mężczyzna skupił wzrok na daniu kobiety. Byłabyś tak łaskawa? Ależ proszę, nie krępuj się. Katrin udzieliła poczęstunku i mówiła dalej. A może interesujesz się sztuczną inteligencją, Max? On obojętnie wzruszył ramionami. Otóż chodzą plotki, że wszystkie odseparowane od siebie koordynaty jednostek SI mają zostać podporządkowane centralnemu komputerowi. Więcej, wszystkie chipy, jakie mamy powtykane w łapy, także zostaną sprzężone z centralnym systemem. I to tylko kwestia czasu, kiedy to tranzystorowe ustrojstwo zacznie czytać nasze myśli, zasysać je i w ich miejsce przesyłać swoje własne instrukcje. Staniemy się armią cyborgów zombie. Gdybyś była tak dobra, Katrin, to jeszcze liść sałaty. Katrin spoważniała i tym razem odezwała się kwaśnym, ściszonym głosem. Wiem, że cofnęli ci przydział na lepsze żarcie w stołówce. Wszystkie komunikaty przechodzą przez moje stanowisko pracy, ale Max, ostatnio wygadujesz pacjentom straszne bzdury. Uzbierałeś sporo punktów karnych. Nie idź tą drogą, bo wylądujesz w miejscu, które ci się nie spodoba. Dobrze ci życzę, Max. Masz rację, Katrin. Mężczyzna nadział na widelec liść sałaty z jej talerza i przeniósł go na swój półmisek. Lepiej się nie wychylać i doceniać smak zieleniny. Cały czas staram się to sobie powtarzać. Jak mantrę, Max, jak mantrę! Tak. Naraz Katrin wyprostowała się na krześle i z zaangażowaniem oznajmiła. Pomówmy może o tych przeklętych terrorystach z organizacji Łazarz. Przyklasnęła z uciechy w dłonie i syknęła. Nienawidzę ich! Max spojrzał zmęczonym wzrokiem w kierunku najbliższej kamery i zamierającym głosem wyrecytował: Łazarz to czyste zło, które zagnieździło się w naszej miłującej pokój i harmonię społecznej strukturze. Dla dobra nas wszystkich wyplenimy je.
O tak!
Pisnęła recepcjonistka i ściszonym głosem, jakby od niechcenia, dorzuciła: Wiesz coś więcej o terrorystach? A może jeszcze pomidorka? Po skończonej pracy, późno wieczorem, Max wkroczył na ulicę miasta, gdzie towarzyszyła mu jak zwykle o tej porze krzykliwa paleta neonowych barw. Było ich tu o wiele więcej niż przemieszczających się ludzi, skrytych za kapeluszami z szerokim rondem i w płaszczach. Większość pracowników społeczności Vancouver wykonywała swoją pracę w domu. Komputer i krzesło to było wszystko, czego potrzebowali, aby realizować powierzone im obowiązki. Wokół mieszkalnych kontenerów znajdowała się gęsta sieć dróg, które dla większości mieszkańców były jedynym miejscem do spacerów. Aby przemieszczać się dalej, tak jak Max, należało uzyskać specjalne zezwolenie. Także podróż kapsułami, jedynym szybkim środkiem transportu w mieście, zarezerwowana była dla nielicznych. Mogłoby się wydawać, że ludzie nie zniosą takiego ucisku, ograniczenia praw. A jednak, aby utrzymać taki porządek rzeczy, wystarczyły monitorujące wszystko kamery jako kij oraz własna SI jako marchewka. Na dłuższą chwilę uwagę Maxa przykuła reklama nowego modelu kochanki robota. Skąpo odziana, mechaniczna, kobieca postać monstrualnych rozmiarów na dachu budynku przyjmowała coraz bardziej wyuzdane pozy. Max z pewnym niesmakiem pomyślał o współczesnym świecie, ale taki właśnie on był, pełen paradoksów. Z jednej strony zabraniało się zaczepienia na ulicy obcej kobiety, podarowania jej bukietu kwiatów i zaproszenia na randkę. Z drugiej strony istniało przyzwolenie na wszelkie perwersje w zaciszu swego monitorowanego domostwa. Dozwolone było uruchomienie w humanoidalnym SI każdego programu i zmuszanie go do najpodlejszych rzeczy, aby dać upust własnym frustracjom. Istniała także możliwość zagłębienia się w wirtualny świat, do złudzenia przypominający realny, gdzie bez zahamowań można było czynić każde okropieństwo. Na tym właśnie oparł się system społecznej stabilizacji. Wentylem bezpieczeństwa było poluzowanie śruby, przyzwolenie dla wszelkich chorych fantazji. Obowiązywał tylko jeden warunek. Całe to bagno, w jakim mógł nurzać się użytkownik, musiało zostać ograniczone do czterech ścian jego mieszkalnego kontenera, bez uszczerbku dla istot ludzkich. Max rozpoczął podróż kapsułą. W owalnej konstrukcji bez okien, naszpikowanej czujnikami i elektroniką, czuł się jak w nowoczesnej trumnie. W tym miejscu bardziej martwy niż gdziekolwiek indziej. Ale do końca żywy nie czuł się właściwie nigdzie. Od czasu odmrożenia nie potrafił się odnaleźć w nowym świecie. Czy to dlatego nie był już z Allą, kobietą ze swojego dawnego życia, z tą samą genetyczną chorobą, odmrożoną razem z nim w tym samym czasie? Zapewne tak właśnie było. Przy L13XV mógł nie myśleć o tym, że kiedyś był coś wart, posiadał ideały, wierzył w świat i ludzi. Ta pasja została w nim jakby zamrożona. Żył w obecnej rzeczywistości, ale nie wierzył w nią. W towarzystwie Alli uświadamiał to sobie nad wyraz boleśnie. Kiedyś razem dokonali tak wiele, mieli tyle marzeń. Teraz jednak się okazało, że były to płonne marzenia, a świat poszedł własną drogą, niszcząc to wszystko, na co kiedyś wspólnie pracowali. Czy istniała możliwość, aby to odbudować? Max jej nie dostrzegał. Nawet więcej, posiadał przekonanie, że nie było na to żadnych szans. W drodze do kontenera wspominał swoje dawne życie. Jego niezwykłe zdolności w uzdrawianiu ludzkich emocji i ciał przyniosły mu niegdyś prawdziwą sławę. Mimo młodego wieku przyjęto go w poczet międzynarodowego zespołu, gdzie w celach medycznych integrowano wszelkie dziedziny wiedzy, wliczając w to zarówno najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej, jak i starożytne systemy lecznicze. Wizja była śmiała. Stworzyć zupełnie nowy system medycyny, który wyeliminuje zaburzenia zdrowia ludzkości na każdym poziomie. Miała to być droga do powstania nowego wymiaru ludzkiego istnienia. Max oddał się temu projektowi bez reszty. Również przesycona ideami naprawy świata Alla wspierała go w tych dążeniach, choć sama działała na innym polu. Jako komandos sił specjalnych z połowy XXI wieku była oficerem do walki z rujnującym świat bioterroryzmem. Mając 20 lat, poznał ją w klinice, gdzie zdiagnozowano u obojga tę samą chorobę genetyczną. Ten przeklęty, wadliwy gen chromosomu 6. To on połączył Maxa i Allę i to przed nim uciekli do zamrażarek. Symptomy ich choroby zaczęły się już ujawniać, a obiecywano im, że remedium to kwestia najwyżej kilkudziesięcioleci. Lat minęło jednak 200, a wraz z nimi odszedł stary świat. W nowym Max już nie decydował, kim zostanie. Skierowano go do pracy w przychodni w charakterze terapeuty. Był intrygującą zmarzliną z przeszłości, wciąż skuteczną, co go ratowało. Podobnie wykorzystano talenty Alli. Została detektywem z ponadprzeciętnymi uprawnieniami. Wymogi prawa jej nie krępowały, mogła je do woli obchodzić, a rozliczano ją jedynie z efektywności. Max potrząsnął głową, jakby chciał odrzucić ścigające go natrętne myśli. Kiedy zamknęły się za nim automatyczne drzwi kontenera, usłyszał dźwięczny głos EL-13XV. Witaj, Max.
Witaj,
odparł beznamiętnie. Nie masz żadnych nowych wiadomości, Max.
Rozumiem.
Max?
Tak.
Masz jednego nowego gościa, Max.